Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa w Prawie do Niuansu, naszej czwartkowej edycji wideo podcastu. Nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym. Witam Państwa w Prawie do Niuansu, niuansu, którego w czasach polaryzacji medialnych potrzebujemy jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa nic by się nie udało. To dzięki temu, że nas Państwo wspierają za pośrednictwem darowizn cyklicznych, Patronite. Dzięki temu organizacje trzeciego sektora mogą istnieć i dzięki temu możemy robić takie programy jak dzisiejszy. Dziś, proszę Państwa, naszym gościem będzie Aleksander Smolar, legenda. Legenda, proszę Państwa, no dysydent z czasów jeszcze Polski Ludowej, no jeden z budowniczych III Rzeczpospolitej, jeśli zniesiesz te komplementy, ale także, proszę Państwa, współtwórca legendarnego czasopisma Aneks, które mogą Państwo znaleźć na naszych stronach w wersji zdigitalizowanej. No i przede wszystkim jeszcze do niedawna prezes Fundacji Stefana Batorego, prezes zarządu. A teraz odpoczywasz i obserwujesz, Aliku.
No, odpoczywam, w każdym razie obserwuję. Tak?
I obserwujesz tak. I komentujesz. Dzisiaj cieszę się, że zgodziłeś się na naszą rozmowę. Pretekstem do naszej rozmowy będzie książka Obrona liberalizmu Timothy Garton-Asha, którą znasz i którego z autora przecież bardzo dobrze znasz. I ja bym zaczął może od takiego prostego pytania. Wiesz, ostatnio brałem udział w różnych spotkaniach, debatach i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o to bicie w liberalizm, to nie jest to tylko tak, że ze strony obecnie nam rządzącego obozu przychodzą inwektywy, obelgi, półprawdy i tak dalej, ale także ze strony lewej po prostu idzie taki ostry atak, że w zasadzie co liberalizm to złe, co liberalne to niedobre i tak dalej. Zwykle bez definiowania krytykuje się w zasadzie nie wiadomo co. Jak ty patrzysz na to, jak mówię o tym, że współtworzyłeś III Rzeczpospolitą, czyli liberalną demokrację w Polsce, prawda? To ja mówię o tym poważnie, to znaczy to jest trochę tak, że tu jest jakaś krytyka wobec ciebie. Wydaje mi się, że nie tylko niezasłużona, ale intelektualnie też wielokrotnie nieuczciwa, no ale mamy rok 2022 i z prawej, ale także z lewej strony po prostu bije się w to, co ty próbowałeś budować, prawda? Jak ty na to patrzysz tak z dzisiejszej perspektywy?
Tak, po pierwsze dziękuję za przesadne komplementy, one są krępujące trochę. Natomiast to, o czym mówisz, to jest oczywiście prawda, że mamy atak zarówno z lewej strony, jak i z prawej strony w liberalizm, tylko to nie jest specyfika Polski, trzeba też powiedzieć. To jest zjawisko dość powszechne. Liberalizm chrzci się, nazywa się neoliberalizmem na przykład. Przydaje się jemu demoniczne cechy, ale to nie jest tak, że ta krytyka jest zupełnie pozbawiona podstaw. To znaczy ta krytyka bierze się przede wszystkim, jest wynikiem poważnego kryzysu, z którym mieliśmy do czynienia w 2008 roku i później, to znaczy finansowy, później również europejski, prawda? Ale nawet demograficzny związany z migracją, to znaczy, że było przekonanie, że państwo, które zostało kształtowane, państwo liberalne, nie daje sobie rady z podstawowymi wyzwaniami, z którymi dawać sobie radę powinna.
No tak, ale w Polsce ta krytyka, prawda, 2008 roku to jest coś importowanego, no bo my byliśmy tą zieloną wyspą, można za coś innego krytykować,
tak,
prawda?
Ja bym tak nie powiedział, to znaczy, że przy tym w poprzedniej dekadzie lat 90. ideologicznie dominowało takie przekonanie, że każdy jest kowalem własnego losu, prawda? To było, można powiedzieć, kwintesencja takiego liberalizmu, jak był przedstawiany. To znaczy, to jest wada, można powiedzieć, liberałów, nasza wada również, to, że liberalizm w dużym stopniu był redukowany do wymiaru czysto ekonomicznego. I można powiedzieć, że pojawienie się kryzysu, nawet jeżeli w Polsce on był słabo stosunkowo odczuwany, ale jako zagrożenie, ten kryzys był w świadomości ludzi importowanych, to znaczy ten niepokój, trwoga, ona istniała.
Ale wiesz, Aniku, ja tak, bo przecież śledzę nie ja jeden twoją aktywność, no o kim, jak o kim można powiedzieć, ale to nie jest tak, że wszyscy polscy liberałowie byli tacy, no nie wiem, bezkrytyczni, naiwni. To jest trochę rodzaj jakiejś karykatury. No przecież krytykowałeś przez całe lata różne niedostatki.
To jest prawda, ale ja przecież nie mówię o sobie, to jest nieistotny, indywidualny przypadek. Ja mówię o duchu czasu, prawda? Mhm. O tym, jak odbierano te idee. I nie było to zupełnie pozbawione podstaw. To była interpretacja, która dominowała. To była jedna. Czyli ludzie mieli poczucie, że okazuje się, że nie są kowalami własnego losu. To znaczy, że są jakieś potężne siły zewnętrzne, czasami kompletnie zmitologizowane, czasami nie. Globalizacja, Unia Europejska, które w dużym stopniu determinują również nasze losy indywidualne i na które nasz wpływ jest ograniczony. Także to była bardzo mocna, można powiedzieć, krytyka liberalizmu i to nie jest także pozbawiona podstaw. To jest fundamentem, można powiedzieć, liberalizmu. I jeszcze jeden, wymienię jeszcze jeden bardzo istotny czynnik, który do dzisiaj odgrywa ważną rolę. To jest, znów nawiązuję do tego zdania, o tym, iż człowiek jest kowalem własnego losu, to znaczy indywidualizm skrajny. Otóż mamy do czynienia znów nie tylko w Polsce, z masowym powrotem wspólnotowości, idei wspólnotowych, przede wszystkim narodowej, idei narodowej. Mhm. I można powiedzieć, z jednej strony wspólnotowość w wymiarze właśnie narodowym, z drugiej strony wspólnotowość w wymiarze religijnym. To znaczy taka bardzo silna afirmacja katolicyzmu. I w obu przypadkach zresztą PiS w dużym stopniu monopolizował te tożsamości zbiorowe. Wtedy, kiedy ludzie potrzebowali, i to jest zmiana duchu czasów, to co w książce Timothy Gardnera jest bardzo interesujące, to on próbuje unowocześnić liberalizm, to znaczy wintegrować elementy, które były elementami krytyki zarówno ze strony konserwatywnej, jak i ze strony lewicowej, prawda? I to jest moim zdaniem ten tekst pierwszy.
Przyszłość liberalizmu.
Tak jest, przyszłość liberalizmu. On jest bardzo ciekawy, bo on zawiera w sobie, to jest obszerny zresztą, najbardziej esej. Obszerny tekst, i on zawiera w sobie taką próbę syntezy, zresztą on powołuje się na bardzo znaną, taką półżartobliwą formułę Leszka Kołakowskiego, prawda, o liberalno-konserwatywnym socjalizmie, tyle że Tim jako liberał, on zmienia tę formułę, on zmienia, ale nie bardzo. Mówi o konserwatywno-socjalistycznym liberalizmie. I on pokazuje, jakie elementy krytyki konserwatywnej i jakie elementy krytyki lewicowej, gdzie słowo socjalizm jest najbardziej popularne, należy wintegrować, żeby zmodernizować, żeby uczynić liberalizm atrakcyjny, żeby przezwyciężyć, powiedzmy, siłę tej krytyki.
I jedną z rzeczy, którą proponuję, której się chyba zgadzacie, to jest taka, że jeżeli dla liberalnej demokracji, czyli pewnego sposobu życia, pewnego sposobu współzamieszkiwania jednej przestrzeni, żeby ludzie o różnych poglądach byli gotowi się znosić pomimo oczywistych różnic i mówili raczej o tym, że się różnią, ale nie, że się nienawidzą i że konkurują, a nie, że zamierzają się powycinać wzajemnie, że ten sposób życia razem, jednym sposobem, żeby go podtrzymać, to jest oderwać liberalizm, takie skojarzenia z liberalizmem od ekonomistów, żeby powiedzieć, że dosyć tego... Ale moje pytanie do ciebie jest takie, bo ja rozumiem, że pewnie się zgadzasz. Czy to wystarczy twoim zdaniem, żeby powiedzieć, słuchajcie, liberalizm to nie jest tylko Leszek Balcerowicz. Akurat tak by prawdopodobnie w Polsce to brzmiało. Uważasz, że to wystarczy tak powiedzieć?
Nie, oczywiście, że nie wystarczy. Nie wystarczy. Mnie się wydaje, że tutaj są pewne słabości liberalizmu, są organiczne i trudno będzie je przezwyciężyć. Na przykład to widzimy w dyskusjach i u nas, prawda, na temat patriotyzmu i, prawda, i tutaj opozycja, która jest w różnych odcieniach liberalna, powiedzmy, mówię o demokratycznej opozycji, jest w różnych odcieniach, lewicowa, bardziej konserwatywna, centrowa. To prawda, mówią, że patriotyzm nie można w żadnym wypadku utożsamiać z prawicą, że trzeba widzieć nowoczesny patriotyzm, tylko tu jest pewien problem. To jest prawda. To znaczy, że patriotami są i historycznie można pokazywać różne przykłady heroicznych zachowań. Ludzie, którzy w żadnym wypadku nie są konserwatystami. Tylko, że po prostu przez patriotyzm rozumie się wspólnotowość. Natomiast liberałowie, u liberałów jednak bardzo silny jest ten indywidualizm. To znaczy, to ma bardzo silne pozytywne cechy. To znaczy, że trzeba zapewnić każdej jednostce szansę rozwoju, szansę wypowiedzi, prawo głosu, prawo uczestniczenia we wszelkich inicjatywach politycznych i społecznych i tak dalej, prawda? Tym niemniej trudno z liberalizmu stworzyć ideę wspólnotową, chociaż właśnie jak tym to pokazuje, tym Gartner
próbuje, tak.
Próbuje i pokazuje, jakie elementy powinno się włączyć. Zresztą to jest tekst pasjonujący właśnie jako element dyskusji.
No właśnie, ale ja tak się zastanawiam, bo tutaj mamy obronę liberalizmu i próba pokazania, że pewna wspólnotowość jest konieczna. Ja bym z tym takim pewną wizją indywidualizmu troszkę polemizował i powiem ci, że z dwóch powodów. Jeden jest taki, że odwołałbym się do twojego mistrza, Raymond Aron, prawda, czyli francuski liberał, no naprawdę polecamy państwa uwadze Arona, który ukazywał się po polsku. I on powiedział w którymś momencie, że nie lubię wyrywać się z korzeniami. Bardzo mi się to podobało. To znaczy moje poglądy liberalne wyrastają nie tylko z moich wyborów arbitralnych, ale wprost przeciwnie, z tego, że wyrastałem w jakimś otoczeniu, że ono się ewoluowało, taka jest moja tożsamość, a nie inna. I ja wychodząc od tego, skąd się wziąłem, dokonuję moich wyborów liberalnych i stąd się bierze mój liberalizm. I drugi, bo to po przecinku, nie chciałbym, żeby to o Francji było, tylko o nas tutaj w Polsce. I po przecinku powiedział, że ten liberalizm, mam wrażenie, krytyka liberalizmu w Polsce w dużej mierze polega na tym, że odcina się powód, dla którego ludzie na ten, jak nazywasz, bycie kowalem własnego losu postawili. Czyli kompletnie odcina się od tego, jak wyglądały lata 80. w Polsce. I w przypadku pewnej wymiany roczników jest to zupełnie zrozumiałe, ale w porządku intelektualnym gdzieś tam widzę to jako nieuczciwość, ponieważ tak się składa, że akurat pamiętam, że po 89 roku dla wielu osób to było spontanicznym wyborem. To nie było tak, że oni naczytali się Miltona Friedmana, tylko po prostu nie mieli ochoty uczestniczyć w instytucjach, pracować w instytucjach państwowych, które kojarzyły im się z nepotyzmem, korupcją, wszystkim co najgorsze. A dzisiaj po ćwierć wieku, nie wiem, czy ta pamięć się trochę rozmyła, no stały się przedmiotem idealizacji, a jeżeli ktoś z własnego życia w ogóle nie pamięta, no to może sobie je wyobrażać w ogóle w dowolny sposób. Nie jest tak troszeczkę, że tu wyrywamy ten...
Nie, w żadnym wypadku nie chodzi o wyrywanie i to, co powiedział Aron, niewątpliwie było prawdą, jeżeli chodzi o niego i jeżeli chodzi o większość ludzi, która nie chce wyrzucać korzeni. Ale tym niemniej on opisywał swoje indywidualne wybory. Problem wspólnotowości czy indywidualizmu to nie jest problem korzeni. Prawda? Tylko, tak powiem, indywidualizm może się wiązać z głębokim poczuciem dziedziczenia tradycji, przynależności do pewnej tradycji, natomiast u końca tej drogi jestem ja, który dokonuje, wolny człowiek dokonuje wyborów, prawda? I wszystko jedno, to nie jest krytyka z mojej strony, ani indywidualizmu, ani uniwersalizmu, który też jest krytykowany, prawda, który charakteryzuje liberalizm, to nie jest krytyka. Chodzi mi o to, że weszliśmy w fazę głębokiego kryzysu i w którym te kryzysy, to one skłaniają ludzi do poszukiwania wspólnoty. To znaczy, że one skłaniają ludzi do czego? W latach 90. w dużym stopniu ludzie się odwrócili. Prawda? Tutaj każdy próbował jak najbardziej skorzystać z nowych wolności. Prawda? Nie każdy mógł, prawda? Tylko duża część społeczeństwa nie bardzo mogła. W każdym razie jesteśmy dzisiaj w takiej epoce i stąd poszukiwanie jakiegoś modus vivendi między tymi trzema tradycjami, prawda, jest interesującym przedsięwzięciem. Na ile on to jest realistyczne, do jakiego stopnia jest to realistyczne, to jest inna sprawa.
Może to jest konieczność, ale nie uważasz, że to jest coś wręcz nagminnego, że mówi się o latach 90. bez lat 80. To wydaje mi się absurdalne, bo nie można zrozumieć, dlaczego nie tylko planu Balcerowicza, no, dlaczego ludzie byli gotowi na takie wyrzeczenia, no tak, i takie zacieśnięcie pasa, na które w normalnych, demokratycznych warunkach by w życiu nie zgodzili się.
No,
prawda?
Tak, ale od lat 80. mija już 40 lat. Jak to jest kawał, to jest...
Ale
to
ostatnie są, 30 lat się to krytykuje.
To są dwa pokolenia już. Nawet tak, 30 lat to jest półtore pokolenia. I trzeba po prostu, można powiedzieć, że dla ludzi, którzy to bardzo dobrze pamiętają ten czas, ja należę oczywiście do tych ludzi, którzy pamiętają, to może być smutne, ale też to musi być.
Ale nie o to chodzi. Nie, Aliko, żebym był dobrze zrozumiany. Nie chodzi o to, no bo wiadomo, pokolenia się wymieniają, wiadomo, że się pamięć społeczna zmienia i wiadomo, że wszyscy się, prawda, starzejemy. Natomiast chodzi mi o coś zupełnie innego. Konsekwencje tego zabiegu, polityczne. Znaczy, konsekwencje zabiegu intelektualnego są polityczne. To znaczy, bez mówienia o latach 80., krytykuje się lata 90. Wszystko jedno, czy to będzie robił młody człowiek, czy starszy.
Nawet moim zdaniem Jarosław Kaczyński, nawet na przykład. Nie musi się mówić o latach 80. Lata 90. to były lata ogromnych osiągnięć Polski po prostu.
A no widzisz, no prawda? To nie to jeden są... zaraz powie, naprawdę.
To jest oczywiście, niestety niektórzy liberałowie też psuli reputację, prawda, tym latom 90. To były lata ogromnych osiągnięć.
A
prawda?
Co byś wymienił, gdybyś miał powiedzieć, udało nam się, malkontenci?
No to rozwój gospodarczy, prawda? Rozwój gospodarczy to zmiana miast. No, jesteśmy obaj w Warszawie. Jak Warszawa się zmieniła, to jest niesamowite. Już w latach 90. oczywiście to postępowało.
Wyjdzie człowiek lewicy i powie, za jaką cenę.
No dobrze, ale to znaczy wtedy trzeba zadać pytanie, a za jaką cenę, jaka byłaby cena, gdyby tego nie robiono, prawda? To znaczy, to by była cena, którą znamy ze wschodu. To znaczy Ukraina, która była na tym poziomie, jeżeli chodzi o poziom życia w latach 80. co Polska, później myśmy wyprzedzili dwa, trzy, jeżeli nie trzykrotnie nawet. To znaczy trzeba widzieć po prostu, cena oczywiście była.
Tylko no to następny argument. To są wywody technokratów, no tak. A gdzie jest serce wrażliwe na człowieka? No
tak, ale to serce oczywiście, ono powinno być obecne, ono powinno kontrolować nasze zachowania i nasze zachowania na przykład obecne. Trzeba wyciągać oczywiście wnioski, ale jeżeli chodzi o przeszłość, to wtedy trzeba oceniać, żeby jak mówił pewien prawda, klasyk, plusy dodatnie i plusy ujemne. Trzeba widzieć, prawda? Więc w tych latach, innymi słowy, były dla dużych grup społecznych była to taka, to była taka destabilizacja, poczucie niepewności, zarówno jeżeli chodzi o zatrudnienie, zresztą wtedy bezrobocie sięgało, prawda, dochodziło do ponad 20%, prawda?
No i szok tego bezrobocia, jeszcze dodajmy.
Szok bezrobocia, ale również kulturowy szok, prawda? Co ma wpływ na dzisiaj, z tym się wiąże też popularność.
No, przychodzą
PiS-u.
Dzieci tych osób i mają takie poczucie, że się upomną o krzywdę. No ja to trochę widzę, prawda, że... Nareszcie moi rodzice zostali wyrzuceni z pracy i tak dalej. I często to nie ci rodzice, tylko to następne pokolenie przychodzi i mówi,
no tak, ale sondaże jednak pokazują, że Polacy w znacznie większym stopniu niż mieszkańcy innych krajów naszego regionu akceptowali, to już dawno bardzo akceptowali transformację. I uważali za pozytywne, prawda? To znaczy akceptowali swoje życie i uważali za szczęśliwe, prawda? I to przed nadejściem Kaczyńskiego.
No ale wystarczyło, że była ta szpica, prawda, no dobrze, która niezadowolona była i narzuciła.
No dobrze, ale to my widzimy w najbardziej rozwiniętych krajach zachodnich, widzimy też podobne. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z tak ogromną niepewnością, tyle kryzysów, które się na siebie nakładają, już nie mówię o takich mega kryzysach, jak ekologiczny, prawda, kryzys ten finansowy, demograficzny. Dzisiaj już jest ponad 100 milionów ludzi, którzy żyją nie w kraju swojego urodzenia, to znaczy migranci już, prawda? Co to jest ten 1 milion, który do Niemiec przewędrował w 2015 roku w wyniku decyzji Merkel. To wszystko stwarza poczucie takie apokaliptyczne i tu na dodatek w kraju, którym kulturowo tradycjonalistycznym otworzenie na zachód spowodowało napływ różnych tendencji, które młodzież przyjmowała z entuzjazmem, czy też powiedzmy inteligencja, ale które dla dużej części społeczeństwa społeczeństwa reprezentowanego przez Kościół. Na przykład to było źródłem zagrożeń. To znaczy, że możemy się z tym nie zgadzać jako oceną ogólną. Mhm. Natomiast trudno, żebyśmy się nie zgadzali, że tak ludzie to odczuwali. I trzeba po prostu, jeżeli oni tak definiowali rzeczywistość, to trzeba to brać pod uwagę. Natomiast tym między innymi było istotne źródło dojścia PiS-u do władzy.
No właśnie, to jest 2015 rok, jeden z najostrzejszych krytyków liberalizmu, prawda? W gruncie rzeczy w dużej mierze pomysł na tą czwartą Rzeczpospolitą to jest pomysł na to, żeby zmienić ustrój, czyli liberalną demokrację zastąpić czymś innym. W gruncie rzeczy do końca nie wiadomo, co by to miało być, bo to się rozpina trochę pomiędzy jakąś wizją konstytucji kwietniowej, tam, a nie wiadomo czym, na dobrą sprawę już dzisiaj. No ale dochodzi do władzy. Uważasz, że to było nieuniknione? No bo są różne teorie, prawda, na temat tego 2015 roku, że wszystko przez to, że się lewica podzieliła, no bo gdyby się nie podzieliła, i przypomnę tylko, że partia Razem wtedy wynurzyła się, miała sukces i przez to, że poszła do wyborów osobno, no to cała lewica taka postkomunistyczna, prawda, nie znalazła, lewica znalazła się poza parlamentem w wyniku tego podziału, no i wtedy przelicznik wyborczy był bezlitosny i Prawo i Sprawiedliwość zdobywa większość bez koalicjanta. No więc to można powiedzieć przypadek trochę, no gdyby się zjednoczyli tego, a z drugiej strony można... A może te wielkie trendy, o których mówisz? No,
jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy, przypadek tu odgrywał rolę konkretnie w tych wyborach. Natomiast, że reakcja taka, która występowała w wielu innych krajach, była nieuchronna, chociaż nie musiała przybrać takiej formy, a nie takiego radykalizmu, to wydaje mi się, to jest nieuchronne. Jeżeli mieliśmy w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, prawda, już nie mówiąc o wielu państwach naszego regionu, już pominę Orbana, tylko wymienię jego nazwisko, prawda? To po prostu tutaj mamy do czynienia z pewnym ruchem, można powiedzieć, społecznym, bardzo, bardzo szerokim, prawda? Na gruncie takiego niepokoju, strachu, niepewności, i który ma wymiar kulturowy, i który ma wymiar ekonomiczny, społeczny, prawda? Także mi się wydaje, że jedno i drugie odgrywało rolę, to znaczy, że w 2015 roku na pewno Kaczyński nie musiał dojść do władzy, gdyby nie było błędów, to nie tylko w wyborach parlamentarnych, gdyby w wyborach prezydenckich na przykład Cimoszewicz nie ustąpił.
No Komorowski, prawda, jego kampania wyborcza, prawda?
No kampania była dramatyczna. No w każdym razie było to wiele przypadkowych czynników, ale że to miało głębokie źródła społeczne i to właśnie, tak jak to się mówi dzisiaj modnie, w klasie ludowej, prawda, czy w masach ludowych, prawda, to nie uległo wątpliwości. Mieliśmy i mamy do czynienia z głębokim podziałem społecznym, wielowymiarowym. Mamy metropolię, mamy prowincję, to jest bardzo istotny podział. Mamy elity i mamy tę klasę ludową, mamy tę technokratyczną władzę i populistyczną część społeczeństwa, która nienawidzi, prawda? Można by dodać jeszcze inne podziały właśnie na tle kulturowym, to znaczy takie prozachodnie i takie siły, które nawiązują do tradycji, prawda, do tradycji często zmistyfikowanej, idealizowanej. Mhm. Także mamy tutaj nakładające się na siebie różne podziały i sukces PiS-u, sukces prawicy był wynikiem tych różnych czynników. Ale też nie należy zapominać czynników ekonomiczno-społecznych, to znaczy obietnice wówczas, prawda, i spełnione niektóre.
No, 500+.
Jak 500+, prawda, symboliczne. To odgrywało bardzo, bardzo istotną rolę.
Dlaczego to 500+ taką twoim zdaniem budzi emocje? To znaczy to... Pamiętasz przecież, że to budziło wściekłość, to było coś takiego, że to nie było tylko rozmowa o, nie wiem, chłodna rozmowa o instrumentach redystrybucji, tylko no, gwałtowna, pełna epitetów rozmowa. Jak to tłumaczyć?
To jest, moim zdaniem, to ma pragmatyczne źródła, to znaczy było to przekonanie, że to prowadzić może do katastrofy w budżecie państwa i złamaniem dynamiki rozwoju. Okazało się to wszystko przesadne.
Choć byli tacy, jak Marek Belka, którzy mówili, że to ma szansę, czemu nie?
No, w każdym razie ten strach odgrywał rolę i samo słowo redystrybucja po doświadczeniach PRL-u miało niedobrą markę i znów nie tylko w Polsce. Także to odgrywało rolę. I na tym między innymi nie tylko na konsekwencjach czysto ekonomicznych, prawda? To, że różne ubogie rodziny mogły na przykład z dziećmi wyjechać na wakacje, co samo w sobie postrzegane było czasami jako gorszące zjawisko, że ci ludzie zjawili się.
To nie było jakieś marginalne
na plaży.
Tak? Nie masz wrażenia, że to po prostu dlatego, że jeden tygodnik o tym napisał.
No tak, ale to był element pewnego obrazu. To tak? Znaczy, że ta dystrybucja powoduje wycofanie się kobiet na przykład z rynku pracy. To było wiele elementów. I tu ważny jest również element właśnie ten godnościowy. To znaczy dla ludzi, którzy otrzymywali te pieniądze, otrzymywali to nie jako wyraz łaski, tylko jako prawo. Wszyscy otrzymywali. To było uznanie, że tak powiem, godności, ich godności przez państwo. To oni nie musieli o to żebrać. I ten element godnościowy odgrywał istotną rolę. I krytyka tego, którą rozumiem w pewnych elementach, bo to, tak powiem, to było szokujące, to rozdawnictwo, ale równocześnie zawierało elementy samobójcze, jeżeli chodzi o język elit, przede wszystkim liberalnych. Tam.
No właśnie, czy to były elity liberalne? Być może to było przede wszystkim, bo tak się zastanawiam nad tą emocją, wiesz, bo można o sprawach ekonomicznych rozmawiać naprawdę na chłodno. No, czy uda, nie uda, ale tam była wściekłość i tak się zastanawiałem nad tym, czy nie jest tak, że ona wiązała się jednak też z kwestiami tożsamości politycznej, że to było coś takiego, że jak ty nazwałeś ta formacja kowali własnego losu, że ta taka formacja tych, którzy byli tak, nie wiem, tak zniesmaczeni czy rozczarowani Polską Ludową, że jak przed 89-90 rok, to oni stwierdzili, że dobra, rzucam to. I to wcale nie musiały być partie polityczne. Ja znam takich ludzi, prawda, którzy po prostu opuszczali pracę, nie wiem, w Hucie Warszawa, żeby założyć mały sklepik, bo po prostu woleli tak. Czy dla każdego, czy nie dla każdego, nie wiem, ale tak to były decyzje podejmowane przez tysięcy ludzi i ważne jest to, że ich motywacja brała się z rozczarowaniem tym, co było wcześniej. I to jest cała formacja i mija 25 lat, przychodzi nowa oferta polityczna i ona w pewnym sensie tę agendę polityczną bycia kowalem własnego losu po prostu bach, przekreśla. I czy nie jest tak, że ten spór był właśnie takim sporem też o tożsamość, o to, że nagle ktoś miał poczucie, że moje 25 lat w to, co wierzyłem, to zostaje odesłane.
Ale to nie jest tak, bo ci ludzie, których opisałeś, przynajmniej niektórych z nich, oni osiągnęli coś, który sklepik, prawda, założył. To nie jest tak, że oni mieli poczucie zmarnowanego życia. Najwyżej mieli poczucie, że się dewaluuje, dezawuuje ich dokonane przez nich wybory.
Może tylko dokończę. Akurat w tych historiach, o których myślę, to nie ma happy endu właśnie. To jest ciekawe. Zastanawiam się, czy to w ogóle ma coś do takiego sztampowej krytyki liberalizmu, bo są to osoby, które właśnie własna inicjatywa, mały sklepik, a potem się okazało, że wielkie supermarkety wycinają ich, oni nie mają żadnej szansy wobec nich i te supermarkety często korzystały z różnej wsparcia państwa. Gdzie tu powinno się ustawić wolny rynek? To jest duże pytanie, prawda? I czy wobec tego można krytykować liberalizm, bo można powiedzieć, że to były formy jakiegoś szalonego etatyzmu, który wspierał, nie wiem, większych graczy przeciwko słabszym lokalnym. To jest otwarta dyskusja, ale jeszcze do tego dochodziła jedna rzecz. Chodzi mi o tę pokoleniowość, że okazywało się, że dzieci nie chcą przejmować tych sklepików, że one już mają inne ambicje, że to było tak jakby rzeczywiście ten wybuch bycia kowalem własnego losu.
No, ale to pokolenie lat 90. to nie byli tylko, tak powiem, sklepikarze, małych właścicieli, małych sklepików.
Oczywiście.
To była również młodzież, która masowo ruszyła za granicę często, która znajomość angielskiego i elementarna znajomość komputerów właściwie zapewniała im nieograniczoną karierę. Wtedy był otwarte, tak powiem, następne pokolenie miało problemy już, bo były pozatykane te miejsca. To
no
znaczy,
tak,
że tutaj było ogromne to poczucie ogromnych szans, prawda? Także
no tak, bo świat się otworzył symbolicznie, granice były otwarte, a dzisiaj jesteśmy w świecie, w którym otwarte granice budzą niepokój, że za dużo osób się dostanie do
Ale w każdym razie Polacy by nie chcieli, żeby im zamknięto granice do powiedzmy innych krajów.
O, Unii, chyba prawda? Nie chcieliby.
Chcieliby, żeby ewentualnie gdzieś tam z południa, gdyby był jakiś napływ masowy.
No a sam wiesz, że Francuzi myśląc to samo, byliby gotowi pewnie zamknąć Schengen, przynajmniej część z nich i uznać, że Polska może być poza tym, prawda?
No w każdym razie...
Część, nie mówię, że wszyscy.
Tego się nie mówi jeszcze otwarcie, ale oczywiście o pewnych zmianach, również pewna elastyczność, żeby można było zawiesić, na przykład o tym się mówi, to jest prawda. Mhm. Innymi słowy, powracając do tego naszego głównego wątku, sam fakt, że dzisiaj odrzuca się pewne takie fundamenty ideowe lat 90., to po pierwsze nie znaczy, że się dezawuuje lata 90. Oni tego nie mogą, tylko sami się chwalą. Tak naprawdę czasami mówią o dokonaniach Polski, to wtedy mówią o dokonaniach Polski poczynając od 89 roku. I nie są w stanie tego się wyprzeć. Próbują pewne osoby eliminować z podręczników z historii, nawet ze zdjęć, prawda, ale przecież tej historii nie są w stanie zaprzeczyć. Prawda? Zresztą jak przyjeżdżają tutaj prezydenci Stanów Zjednoczonych, to każdy z nich przypomina, kto był prawdziwym bohaterem, prawda, tych przemian. Ale żyjemy w każdym razie w czasie, w którym ta wspólnotowość, gdzie narastający konflikt, powiedzmy, przeciwko elitom klasy ludowej, to stało się bardzo widoczne. Z tym, że dzisiaj, to widać przecież wyraźnie, to nie jest tak, że PiS znów na pewno wygra. Chociaż nie można.
Tak uważasz? Bo, no wiesz,
ja mówię, patrzysz, że nie można tego wykluczyć, ale to nie jest tak, że na pewno wygra, prawda? I widzimy, że dzisiaj te motywy są znacznie bardziej mieszane, prawda? I oceny są znacznie bardziej mieszane. Rzeczywiście PiS bardzo wygrał prestiżowo, paradoksalnie na wojnie w Ukrainie, a przedtem na tym konflikcie wokół granicy białoruskiej, prawda? To znaczy w obu przypadkach, w jednym przypadku, jeżeli chodzi o granicę białoruską, to znaczy eksploatował strach przed napływem obcych, prawda? I tych obcych to właśnie innych, odmiennych, prawda? Muzułmanów, przez to chodziło, nie o Białorusinów. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to z kolei korzystali z tego, tej wielkoduszności Polaków, no i niezwykłej otwartości. Także na tym korzystają. Poza tym ciągle Polska może się pochwalić wysokim wzrostem gospodarczym, chociaż cena za to jest wysoka i będzie jeszcze wyższa. Widzimy chociażby, jeżeli chodzi o inflację, ale to nie jest tak, że mają zagwarantowaną, można powiedzieć, że mają zagwarantowane zwycięstwo w kolejnych wyborach. To znaczy, że tutaj opozycja ma problemy z językiem, ze znalezieniem języka, który by pozwalał dojść do tych szerokich właśnie mas, który głos decyduje. Ale są podejmowane wysiłki, prawda, zarówno organizacyjne, te masowe wyjazdy chociażby polityków opozycji do małych miasteczek, kiedy przedtem raczej było skoncentrowanie na...
Myślisz, że na to wystarczy? Taki,
nie. Taki ja tak nie uważam, że to wystarczy. Później nawet obietnice, które są ryzykowne, składanie pewnych obietnic, prawda, i takie wchodzenie w konkurencji z PiS-em, ale również eksploatowanie autentycznych faktów korupcji, nadużyć, prawda? Masy faktów, które na razie po PiS-ie spływają jak woda po kaczce.
No, czy jest coś, co byś zmienił? Bo Timothy Garton na swojej obronie liberalizmu mówi o tym przede wszystkim, takie mam wrażenie, o tym, żeby taką proponuje trójząb Neptuna, to znaczy to jest taka metafora po to, żeby zwrócić uwagę na to, że potrzebujemy z jednej strony jeden ząb, obrona tradycji liberalnych wartości, takich podstawowych.
Klasycznego liberalizmu. No,
choćby tolerancja, prawda?
Tolerancja, pluralizm, prawda? Podział władzy, państwo prawa.
I na serio, prawda? A nie tylko, żeby oczywiście powiedzieć, że to ma służyć nam. Drugi punkt, no to omówiliśmy ten fundamentalizm rynkowy, żeby po prostu odebrać liberalizm ekonomistom, no bo to jest coś znacznie więcej. I znów nie chodzi o to, żeby punktować Leszka Balcerowicza, tylko o to, żeby zwrócić uwagę, że chodzi o fundamenty liberalnej demokracji, tak, jako prawda, pewien ustrój.
Po pierwsze, przypomnieć, że liberalizm przede wszystkim to jest na temat sytuacji człowieka w świecie, we wspólnocie i że to jest dotyczy organizacji politycznej państwa, prawda, nie tylko gospodarki, natomiast zostało sprowadzone nie tylko w Polsce, rzeczywiście do wymiaru
jakiejś karykatury,
do wymiaru,
prawda?
Do wymiaru ekonomicznego.
I wreszcie trzeci punkt, trzeci, prawda, ząb, to jest trójzębu Neptuna, to jest ustawienie się wobec prawdziwych wyzwań przyszłości. No jak mówisz o opozycji, to ja tak tutaj patrzę, co Timothy Garton, nasz w obronie liberalizmu, napisał, no to jest klimat, pandemia, Chiny, no my pewnie dodalibyśmy Rosję. Wystarczy taki program, czy uważasz, że czegoś
no nie,
tu jeszcze
również
byś to dodał?
O czym on pisał, prawda, to znaczy ta polityka sprawiedliwości ogólnie rzecz biorąc w różnych wymiarach. To również dotyczy na przykład i to jest rzecz, którą w elitach polskich niestety bardzo występowało. Niektórzy to wiążą jeszcze z feudalną przeszłością, z chłopami pańszczyźnianymi, to znaczy taki pogardliwy stosunek lekceważący do tych mas ludowych, prawda?
No ale to byłby rodzaj nienawiści do siebie, prawda?
Bo... Ale no tak, ale to często również z takim wywyższeniem się wiąże, prawda? Takim podkreślanym elitaryzmem. Otóż to po prostu, to powoduje budowanie tej przepaści, prawda? Między szerokimi warstwami społeczeństwa a elitami. To znaczy,
czyli
to
solidarność,
jest,
tak?
To jest problem zmian kulturowych. To nie jest problem tylko, żeby się kontrolować, uszczypnąć się, kiedy słowo nieprzyjemne przychodzi do ust. Tylko to jest problem godności, szacunku do innych, prawda?
Masz wrażenie, że takie nawoływanie, prawda, że nawet nie intelektualistów, nawet gdyby polityk wyszedł, prawda, że powinniśmy się zachować bardziej godnie, bardziej sprawiedliwie, że to...
No nie, samo nawoływanie nie, ale po prostu w sposobie mówienia do ludzi. Prawda?
Siłą przykładu, jak Biden próbował mówić.
Siłą przykładu, sposób mówienia do ludzi, to znaczy pokazywanie prawdziwego zainteresowania, prawdziwego współczucia, zrozumienia i poszukiwania rozwiązań dla problemów, które ludzie mają. Czasami one są nie do rozwiązania, czy też wymagają czasu. Ale to wszystko wymaga, innymi słowy, ta, można powiedzieć, równość godności, prawda? To nieprzypadkowo, że to do powszechnego obiegu to PiS wprowadziło, prawda? To chyba nie żyjący już Ludwik Dorn, prawda? On to prowadził.
Ja się
to
tak
heglowskie, prawda, pojęcie.
Ja się tak zastanawiam, jeśli mogę ci powiedzieć słowo, czy jak patrzysz, ty poznałeś Jarosława Kaczyńskiego osobiście?
Tak, chociaż widziałem go tak, rozmowa bezpośrednia, to tylko na palcach jednej ręki. Ale...
Jakie twoje wrażenia były? Bo mówimy w osobie, która się przedstawia jako właśnie naczelny antyliberał, illiberał, czy jak tego nie nazwać, od 30 lat.
Pamiętamy, że w jego poprzedniej partii Porozumieniu Centrum oni popierali Balcerowicza i plan Balcerowicza, którego ja bardzo wysoko cenię. To znaczy w żadnym wypadku ja uważam, że Balcerowicza dokonania w tym pierwszym okresie transformacje są bardzo poważne.
No to tu już jesteś na kursie kolizyjnym z lewicą.
Ale to nie jest dla mnie problem jakiś szczególny. Poza tym to nie znaczy, że zgadzam się z Leszkiem Balcerowiczem, jeżeli chodzi o ocenę różnych zjawisk dzisiaj. Także, czekaj, o co?
No pytanie było o Jarosława Kaczyńskiego, prawda? No bo chodzi o pewną drogę nieliberalizmu.
Trzeba przypomnieć przecież, że wtedy, kiedy w poprzednim rządzie Zyta Gilowska to była superliberałka, która przyszła
lata
w wyniku...
2005-2007.
W wyniku konfliktu osobistego, prawda, z Tuskiem. Ona przyszła z Porozumienia Centrum, przyszła do Kaczyńskiego. I on jej dał...
Z Platformy,
przepraszam, on jej dał absolutnie wolną rękę, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą.
No to właśnie,
on wtedy, on się kompletnie w ogóle nie zna, tak twierdzą ludzie, którzy go dobrze znali, ale poza tym on to akceptował.
Może ten nieliberalizm polski polega wyłącznie na surfowaniu, wracam trochę do tego, co powiedziałeś, na pewnym duchu czasów, niech już będzie ta metafora niedoskonała, że po prostu zmieniły się okoliczności tak bardzo, że politycy, którzy w gruncie rzeczy byli liberałami ekonomicznymi, jak Jarosław Kaczyński, w latach 90. i jeszcze długo później, po prostu okazał się w tym aspekcie tak elastyczny, że zaproponował nie tylko to, ale także kobietę na premiera. Po prostu, że on wykazał się jakimś wielką elastycznością w części swojej agendy.
No tak, ale też można powiedzieć, że to jest jedna z zalet, której powinien posiadać polityk, prawda? Mm-hmm. Znaczy wyczuwać ducha czasu, odpowiadać na potrzeby. Oczywiście, jeżeli to idzie za daleko, to to się nazywa oportunizmem, prawda?
No ale właśnie dlatego pytam ciebie o to, czy znasz. Ja czy powiedziałbyś, że to jest
Ja tego nie wiem. Faktem jest, że on wyczuł ewolucję nastrojów społecznych i że o ile przedtem, tak jak inne partie postsolidarnościowe, o ile przedtem stawiał na klasę średnią, raczej inteligencję, to tutaj postawił, że tak powiem, na masy ludowe.
Mówi, że zawsze to robił.
Nie, że to nie było prawdą. On kiedyś to było sławne. On kiedyś sam powiedział, i o tym mówił również Dorn, że zrobiliśmy analizę, gdzie są grupy społeczne, które mogą popierać nasz program i doszliśmy do wniosku, że nie ma takich. I wtedy oni dokonali radykalnej zmiany. To znaczy ich program, który był liberalny ekonomicznie, który był radykalnie antykomunistyczny, prawda, który był bardzo prozachodni, bardzo prounijny, że po prostu takiej grupy nie było.
Czyli co, dostosowali się do elektoratu?
Oni po prostu, co zresztą to, co zrobił w innym momencie też genialnie Viktor Orban. On był, ja go znałem w tym czasie, on był przywódcą takiej rozkosznej partii młodych ludzi, gdzie maksimum wieku to było 27 lat, to byli liberałowie, żeby nie powiedzieć libertarianie momentami. I po prostu w związku z tym, że istniała inna partia liberalna, na której czele stał zresztą mój przyjaciel Janusz Kisz, oni się dusili tam za bardzo. I jak umarł Józef Antol, na prawicy zrobiła się pustka, on przeniósł swoją tę partyjkę młodych ludzi na prawicę i stał się przywódcą partii narodowo-chrześcijańsko niedemokratyczną. To znaczy on mówił nieliberalną, prawda? Nieliberalna demokracja za Faridem Zakarią wziął. Prawda?
Ale to pytanie jest takie, no bo to zastanawiamy się na tym, to wobec tego wychodzi na to, że to jest oportunizm, że ten nieliberalizm jest jakaś duży element oportunizmu w zachowaniach Jarosława Kaczyńskiego czy Viktora Orbana. I teraz, to dobrze czy źle? Bo zasadniczo obawy są takie, żeby się obawiać ludzi o twardych poglądach, prawda, jakichś fanatyków. Z tego, co mówisz teraz, to wynika duża doza oportunizmu. To może to dobrze,
Mi się wydaje, że trochę oportunizmu, ale że on nie był zbyt demokratyczny, to widać było wcześniej. Wtedy, kiedy on miał sławne powiedzenie, które on zresztą...
Kaczyński czy Orban?
Kaczyński, mówię o Kaczyńskim, który on zresztą przejął od Marka Jurka, jak ono brzmiało. No w każdym razie to znaczy o ograniczeniu wolności, imposybilizm, jak on mówił. Imposybilizm, no to tak naprawdę to było przeciwko państwu prawa. To znaczy, że tu trzeba poszerzyć granice, że władza wykonawcza, co w istocie sprowadzało się do jego władzy, i to zresztą widzimy, że ona nie może podlegać ograniczeniom różnego typu, które w demokracji istnieją. I to imposybilizm tyle znaczył. I on jak tylko doszedł do władzy jeszcze poprzedniej, nie miał wówczas większości, były te przystawki, dwie małe partie, prawda? Ale on zaczął eliminować i to, co on robił, to są dokładnie te samego typu ograniczenia. Inni populiści osuwali, czy to będzie w Indiach, czy to będzie Viktor Orban, prawda, czy Trump, chociaż oczywiście tam były ograniczenia znacznie większe. To dotyczyło sądownictwa, to dotyczyło prasy przede wszystkim, czyli wolnego słowa, to dotyczyło sądownictwa i to dotyczyło administracji.
To jest taka, czy to jest znowu oportunizm, czy raczej twarde
sedno poglądów? To nie jest oportunizm. Moim zdaniem to było twarde sedno poglądów. I to u niego to wniosek, który on z tradycji piłsudczykowskiej w tej senacyjnej, już powiedzmy w tej epoce już niedemokratycznej to on wyciągnął. To oczywiście być może instytucjonalnie to by przybrało postać przyjęcia jakiejś konstytucji kwietniowej, gdyby mógł, prawda, przyjąć konstytucję. Ale tak naprawdę to on eliminował wszelkie ograniczenia nałożone na władzę.
Do czego to zmierza? Bo państwo sanacyjne się rozłożyło jak domek z kart. No tak, no. Trudno powiedzieć, że to powinien być jakiś pozytywny punkt odniesienia, bo po prostu dykta.
Tak, to jest prawda. Do czego to zmierza? To konsekwencje negatywne tego widzimy, ale też trzeba powiedzieć...
A pozytywne? Do czego?
Pozytywnych nie bardzo. To wszystko, co oni
niektórzy mówią, że pozytywne jest to, że nareszcie troszczą się o... Bo ja wiem, no słabszych uczestników
życia.
Ale to
oni przecież, gdy dochodzą do władzy, oni by to mogli doskonale zrobić bez łamania prawa, bez łamania konstytucji, prawda, bez niszczenia sądów. Oni by to mogli wprowadzić, bo to się mieści to w kompetencjach Sejmu, w którym mieli oni większość po prostu.
To po co to zrobili w zasadzie?
Po co to zrobili? Tak, że oni chcieli przeprowadzić rewolucję, prawda, która im się nie udała. Chcieli
przeprowadzić... Ale wtedy wracamy do tego... 30-lecia, dlatego od czego zaczęliśmy, mianowicie zrobić rewolucję, to znaczy, żeby ustawić jeszcze raz państwo na innych podstawach, prawda? No tak, czyli trochę zdyskwalifikować twoją pracę, wielu innych osób.
Ale to jest oczywiste, to oni tego nienawidzili, bo to nie oni to robili.
Ale to znaczy przypadek, czy znowu duch dziejów?
To nie był przypadek.
Bo wiemy, że jechali, jest we wspomnieniach, tylko dokończę, jest wspomnienia, że jechaliśmy z Adamem Michnikiem, wspomina Jarosław Kaczyński, tramwajem czy autobusem i tam się naradzali, ale potem ich drogi się rozeszły, no i prawda, polemiki w telewizji, w programach.
No tak, ale nie chcę wchodzić w psychologię.
Kłótnie byłych dysydentów, czy coś więcej?
Tutaj na pewno psychologia Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy zawiść, frustrację, wrogość do ludzi, którzy odnieśli sukces, no, którzy byli na szczycie.
Ale to jest jednostka, a nie program, że ktoś nienawidzi kogoś.
To jest oczywiste, ale często z tego się wyprowadza dalej idące. Szuka się programu, który może służyć za wehikuł.
Ale jak on odejdzie?
Ale przecież widać, że to się załamała, ta cała strategia rewolucyjna, ona się załamała już dawna.
Tak,
tam nie ma elementów rewolucyjnych już żadnych, prawda? To nie znaczy, że oni nie popełniają nadużyć, ale nadużycia, które oni popełniają, to polegają głównie, że obsadzają własnymi pociotkami, krewnymi, kolesiami, obsadzają różne instytucje, czy pan Glapiński ma harem, prawda? To są tego typu rewolucyjne, można powiedzieć korupcyjne zabiegi. Rewolucyjnych to się nie ma, oni się muszą wycofywać. Widzimy, że z Unią Europejską to są na pewno niewystarczające ustępstwa, jeżeli chodzi o tą dyscyplinarną, prawda, izbę dyscyplinarną. Zobaczymy, jak będzie z przywróceniem sędziów, ale w każdym razie musieli ustąpić. Także mi się wydaje, że ta faza rewolucyjna, ona się skończyła dość dawna, jest faza korupcyjna i jest faza, w którym oni próbują korzystać z władzy, którą
z życia.
Korzystać z życia oczywiście i nie bardzo i to widać, jak ta imposybilizm Kaczyńskiego, jak się przekształca w imposybilizm, prawda, ta wola likwidacji. To znaczy jego władza jest coraz bardziej ograniczona, to widać. Prawda?
Czyli, bo Timothy Garton nasz, który jest pretekstem naszej rozmowy, obrona liberalizmu, jest optymistą, w gruncie rzeczy, albo może bezpieczniej, stara się zachować optymizm na przekór tym wszystkim nieszczęściom, w których ostatnim ogniwem jest z pewnością wybuch wojny w Ukrainie. Czy ty jesteś optymistą, jeśli chodzi o przyszłość Polski? No bo tak jak opisujesz, no to wychodziłoby trochę może upraszczając oczywiście, że no Jarosław Kaczyński, ważny element zawiści, jego tam psychologia, nie zbudował spójnego obozu, jest to jakiś taki próba rekonstrukcji.
No jest to bardziej spójne niż opozycja, można powiedzieć.
Tak? No to by było groźne, tak?
Groźne. Bardziej spójne, to znaczy poza tym jedną mikropartyjką, prawda, pana Ziobry i jakimiś grupkami jeszcze dobra no to jest rdzeniem, jest jego partia.
Ale jesteś optymistą, jeśli chodzi o przyszłość?
Tak to, jeżeli chodzi o przyszłość Polski, jestem raczej optymistą. Tylko,
że
to będzie zależało w dużym stopniu od sytuacji całej Europy. I tutaj można powiedzieć, w dyskusjach, nawet w wypowiedziach publicystów jest często ogromny brak takiego spojrzenia szerszego, porównawczego, jak to jest w innych krajach. Również jak to jest zdeterminowane zainteresowane również procesami, które daleko wykraczają poza Polskę. Mhm. Tego brak. I tutaj można powiedzieć, że niepewność jest ogromna, to znaczy losy Polski zależą w dużym stopniu od czynników zewnętrznych.
Jeżeli Czyli co, możemy się kłócić we własnym, znaczy ten nastraganie w dzień targowy będziemy się kłócić, a i tak zginiemy w zupie, jak przyjdzie coś z zewnątrz?
Nie, to nie jest tak, że to musi to z zewnątrz, że to musi być jakieś dramatyczne, apokaliptyczne zjawisko. To być może wchodzimy w taki okres przejściowy, dość długi, w którym poziom niepewności będzie ogromny i te źródła tej niepewności i zagrożeń będą się zmieniały albo będą te same, prawda? W każdym razie, jeżeli chodzi o Polskę, to ja nie jestem bardzo zaniepokojony. Uważam, że Polska ma bardzo, bardzo poważne szanse, że oczywiście to będzie zależało od dokonywanych wyborów politycznych między innymi, ale że Polska należy do krajów w Europie, które ma poważne szanse tam.
Czyli zostajemy raczej po stronie optymizmu, bo jak tylko przypomnę na zakończenie naszym słuchaczom, że akurat ty z Marcinem Królem polemizowałeś co do tego bicia się w piersi, byliśmy głupi, transformacja źle poszła i tak dalej.
Marcin Król był moim bliskim przyjacielem, ale oczywiście...
Tu się różniliście zdanie, ale zasadniczo.
Ja zasadniczo absolutnie uważam, że to był błąd i że to stało się, mówiąc, taką postawą ideologiczną, której brakowało zarówno skrajnej prawicy, jak i skrajnej lewicy, którzy powoływali się na ten artykuł, a później na tą książkę. Mniejsza, Marcin Król napisał wiele bardzo cennych książek i nawet w tej książce tam są oczywiście bardzo interesujące analizy.
Nie, to wywiad, bo książka, można powiedzieć, inna w duchu jest, ale wywiad był taki, że rzeczywiście delegitymizował mówiąc nieładnie, dorobek III Rzeczypospolitej, te ostatnie 30 lat.
Tak jest. Ja miałem zresztą z nim dyskusję na takim kongresie filozoficznym w Krakowie, interesującą na ten temat, takie jedyne, takie publiczne, dłuższe, tak powiem, starcie. Mniejsza. No w każdym razie to też, jego przypadek też pokazywał, jak duch czasu, to znaczy jak wpłynął również na krytyczną ocenę, ale przecież tacy ludzie, którzy odegrali zasadniczą rolę w czasie transformacji, jak Jacek Kurn, jak on zmienił oceny, był bardzo krytyczny i uważał, że popełnił błąd, że mówiąc to, jakie jego sławne zdanie, prawda, że gdyby to był już rozwinięty kapitalizm, to byłbym sam socjalistą czy socjaldemokratą, nie pamiętam co powiedział, ale teraz pierwszy trzeba zbudować kapitalizm.
A prawda? Zaczynało od otwierania McDonald'ów.
I później on bardzo samokrytycznie oceniał swoją tą wypowiedź i on był bardzo krytyczny w stosunku do czasów transformacji. Innymi słowy, ten język pojawił się również po lewej stronie dość wcześnie i tu wymieniam takie najwybitniejsze postaci. Prawda?
Aliku, ostatnie pytanie takie, to po tych 30 latach Timothy Garton aż też trochę tak w duchu, co bym poprawił, co bym zrobił lepiej, ale nie o to właśnie, bo można to pytanie potraktować jako pretekst do bicia się w piersi i mówić, robiłem niemądre rzeczy, rozumiem, że ty nie jesteś po tej stronie, to te ostatnie 30 lat tak na przyszłość, co byś powiedział, co powinniśmy poprawić, żeby nie wiem, wyjść z tego dziwnego bagna politycznego, w którym się tak zapadamy.
To powinniśmy dokonać innego wyboru w najbliższych wyborach, prawda?
To przyjemnie, ale czy to wystarczy? Tak
nie, to nie wystarczy, bo później pojawią się nowe problemy. Mnie się wydaje, że to są bardzo istotne potrzeby. Potrzebne to, o czym mówiłem, zmiany kulturowe, zmiany stosunków społecznych.
Od czego byś zaczął?
Jak ja słyszę u pewnego wybitnego politologa, socjologa, który już 10 lat temu mówił, że trzeba by Polskę podzielić na dwa państwa, prawda? A ostatnio już po wyborach węgierskich ten sam mówił, że Unia powinna wyrzucić Węgry, prawda? To ja uważam, że to jest język nieodpowiedzialny.
A to co ty byś radził?
To znaczy, że traktować wspólnotę jako wspólnotę. To znaczy, że
wszystkich razem.
Że współodpowiadamy. I że powinniśmy, że oczywiście gdybyśmy byli w mniejszym gronie, to byśmy mogli szybciej pójść na zachód. No to jak chcemy, to możemy sobie pojechać na zachód. Jeżeli uważamy za podmiot podstawowy jednak kulturowy punkt odniesienia Polska, to wtedy trzeba w ramach Polski, trzeba sprzyjać ewolucji kulturowej, edukacyjnej, prawda? I również no, samokształtować swój stosunek do innych ludzi. To znaczy traktować z szacunkiem, z godnością, czego nie zawsze doświadczamy, nawet na ulicy, w stosunkach międzyludzkich. To jest bardzo istotne. No a bezpośrednio to dokonać wyborów, oczywiście innych wyborów politycznych. I rzecz bardzo ważna, to znaczy czego u nas nie ma w wystarczającym stopniu. To znaczy to, co jest taką jedną z podstaw liberalizmu, to jest wiedza, nauka i debata.
O tak, o tym nie mieliśmy już okazji. Już niestety nie możemy o tym porozmawiać, o tym antyoświeceniowym elemencie.
Właśnie, ale tutaj nie nawiązując bezpośrednio do oświecenia, to tu debaty są ogromnie potrzebne również po to, żebyśmy wiedzieli, gdzie powinniśmy iść, bo to jest przecież wynik debaty publicznej. Oczywiście również spoglądania na innych, bardziej rozwiniętych, ale jesteśmy wystarczająco rozwinięci, żebyśmy dokonywali samych wyborów, czyli innymi słowy, rozwój intelektualny, rozwój debaty, czyli szacunku do ludzi o innych opiniach również.
Proszę Państwa, jaka to jest przyjemność porozmawiać z prawdziwym liberałem. To jest rozmowa z osobą, szacunek do naszych adwersarzy, a nawet jak to wedle słynnego powiedzenia przypisywanego tylko Wolterowi, bronienie tych, z których zdaniem się nie zgadzamy, prawda?
Absolutnie.
Proszę Państwa, naszym gościem wspaniałym jest Aleksander Smolar. Ja dziękuję za naszą rozmowę. Pretekstem była książka Timothy Garton, Nasza obrona liberalizmu. Link znajdą Państwo w opisie odcinka. A ja tylko przypominając, że Prawo do Niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu. Każdy odcinek mogą Państwo obejrzeć na YouTubie, ale także w wersji podcastowej odsłuchać na ulubionych serwisach streamingowych, na Spotify, na innych serwisach streamingowych. Tam, proszę Państwa, można napisać recenzję, ocenić nasz program. Bardzo ważne do tego, żeby docierać potem do szerszej publiczności i móc dla Państwa jeszcze więcej treści przygotowywać. Odsyłam także, zachęcam do zaglądania na stronę www.kulturaliberalna.pl, a już jutro redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać o polityce zagranicznej. My zaś widzimy się w przyszły czwartek. Jeszcze raz dziękuję Ci, Aliku.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.